drodzy Państwo, drodzy widzowie i słuchacze naszego diecezjalnego radia, w studio telewizyjnym świętego Jana Pawła II witamy wyjątkowych gości, którzy przybyli do nas aż z Krakowa. To Państwo Stańczukowie. Pani Agata i Pan Mariusz. Są z nimi także dzieci, Karolinka, która słodko sobie śpi w łóżeczku i mały Mateuszek, który jest na piersiach mamy. Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać w studiu telewizyjnym w Kaliszu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Również się cieszymy, że możemy być.
Tak jest, a całym jakby tutaj reżyserem tego spotkania jest ksiądz Michał Tabak, sercanin, z którym także mogliśmy się spotkać już na antenie naszego diecezjalnego radia. Taka rozmowa wprowadzająca, jeżeli ktoś słuchał wtedy tej rozmowy, to w takim wielkim skrócie mógł usłyszeć również wyjątkową historię Państwa, do której za chwilkę przejdziemy. Księże Michale, również serdecznie witam w studiu naszej telewizji i naszego radia.
Witam serdecznie.
Przeżywamy rok świętego Józefa, który został ogłoszony przez papieża Franciszka. To także rok rodziny. I tak sobie myślę, że Państwo dzisiaj przyjeżdżając do Kalisza, przyjeżdżacie także w pielgrzymce do świętego Józefa, bo przecież tutaj w Kaliszu znajduje się Narodowe Sanktuarium świętego Józefa, prawda?
Dokładnie tak. Z racji tego, że papież Franciszek ogłosił rok 2021 rokiem świętego Józefa, na nowo odkrywamy tego świętego, ponieważ w tym momencie razem z Mariuszem jesteśmy w takiej sytuacji, że powiększyła nam się rodzina i mamy takie plany na temat zmiany naszego mieszkania. Przybyliśmy tutaj, aby rozeznać swoje pragnienia, no i żeby nam święty Józef pomógł tutaj podjąć właściwe decyzje co do naszej przyszłości.
Tutaj mogę Państwu dodać otuchy, że święty Józef w tej dziedzinie jest specjalistą. Sam znam kilka rodzin, małżeństw, które właśnie w tej intencji przyjechało do świętego Józefa. O tym mu tak szczerze opowiedziało. No i po kilku miesiącach te rodziny cieszyły się nowym mieszkaniem. Także myślę, że to była bardzo dobra decyzja. Panie Mariuszu, czy święty Józef może być dzisiaj wzorem dla ojca, dla mężczyzny? Bo tak często mówimy dzisiaj o kryzysie ojcowstwa, o kryzysie męskości i tak dalej.
Wydaje mi się, że tak. Choć jeśli chciałbym się zachować jak święty Józef, to powinienem przemilczeć, bo nie za wiele tak mówił, zawsze czynił. I wydaje mi się, że tak powinniśmy właśnie my też jako mężczyźni w sumie bardziej czynić, bardziej wprowadzać, wypełniać może tę naukę Jezusa, niż mówić. Nie?
Tak, święty Józef, który był człowiekiem czynu, mało mówił, wiele, wiele robił. I myślę, że święty Józef jest do odkrycia dla wszystkich, po to jest ten rok. Papież Franciszek podkreślał w liście apostolskim Patris Corde, że w tym roku mamy uczyć się jeszcze większej miłości do świętego Józefa. I myślę, że warto odkrywać aktualność patronatu tego świętego. To jest taki święty cudów codziennych. Przybywacie tutaj ze swoimi problemami, ze swoimi troskami i święty Józef naprawdę potrafi wysłuchać.
Ja myślę, że tutaj też szczególny dzień, bo przyjechaliśmy w zasadzie w piątek, a wczoraj się z samego rana wybraliśmy tutaj do tego sanktuarium. Tak nie do końca planowaliśmy akurat z rana i się złożyło, że trafiliśmy też na mszę świętą, której nie było też w programie, bo przyjechała pielgrzymka, została ta msza specjalnie zorganizowana. I też żona, wchodząc w zasadzie jeszcze do sanktuarium, też miała dużo tych intencji w głowie. Jeszcze tak się zastanawiała, o co tu prosić, o co prosić. I podczas tej mszy świętej usłyszeliśmy słowa, żeby się za bardzo nie troszczyć, bo przecież dobry Bóg wie dokładnie, czego my potrzebujemy w życiu, skoro troszczy się, prawda, o przyrodę, o ptaki i tak dalej. One się, to po co mamy się troszczyć, skoro Bóg się o nas zatroszczy, nie? I to była taka odpowiedź, chyba też nawet szczególnie jakoś tych intencji tam na kartkach nie wypisywaliśmy, bo stwierdziliśmy, no, że Pan Bóg wie i to dało też taki, przede wszystkim tam msza i to spotkanie, taki spokój, że, no, że to nie jest jakby to sedno, nie? Bardziej ważne jest rozeznanie też trochę innych rzeczy niż tak szczegółowo skupianie się tak mocno na tym mieszkaniu czy domu, który gdzieś tam się namarzy. Nie?
Teraz chciałbym pójść dalej o krok w naszej rozmowie. Z księdzem Michałem też ktoś powie, że spotkaliście się przypadkowo, bo to była wizyta kolędowa, wizyta duszpasterska. Wtedy byliście młodym małżeństwem. No właśnie, jaki macie staż małżeński?
W tym roku będziemy obchodzić 9. rocznicę ślubu.
9. rocznica ślubu to spotkanie z księdzem Michałem chyba było u progu waszego małżeństwa, tak? Z tego co pamiętam, czy niekoniecznie?
To było tak 6 lat
po ślubie.
No właśnie, i wtedy jakie było wasze największe marzenie? Byliście małżonkami, ale waszym największym marzeniem było?
Na pewno było potomstwo, które tam przez te 6 lat się nie pojawiało. Natomiast byliśmy szczęśliwymi małżonkami, aczkolwiek ten temat, wiadomo, jeżeli ktoś zakłada rodzinę, to jest to pragnienie bycia rodzicem. I ten temat, jeśli się gdzieś pojawiał w rodzinie, wśród znajomych, te pytania, to były też dla nas takie czasem już trudne momenty. Natomiast w każdej innej sferze byśmy spełnieni, prawda, czy jako sportowcy, czy jako taka małżeńska para. Też podejmowaliśmy różne ciekawe inicjatywy, czy sportowe, różne nowe wyzwania, ale ten temat był taką kropką, która pewnie właśnie wypełniona, tak co dzisiaj wiemy, że Pan Bóg pobłogosławił i spełnił te pragnienia, że to było takie coś, z czego brakowało nam jeszcze do takiego pełnego szczęścia. Mhm.
I ta droga do tego, żeby posiadać potomstwo, żeby mieć potomstwo, nie była łatwa. Wiem, że czyniliście wiele starań, nie zawsze one kończyły się pomyślnie. Może gdzieś pojawiało się już także jakieś zniechęcenie. Czy moglibyśmy dzisiaj poprosić Państwa o świadectwo?
Myślę, że jak najbardziej.
Postaram się odświeżyć.
No to
jeszcze
prosimy.
Raz przypomnieć te dni, jak to wszystko było. Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że też można powiedzieć, że nie ma przypadków. Tak jak tutaj spotkanie z księdzem Michałem, wszystko jest z góry zaplanowane. Spotkaliśmy się akurat na obozach sportowych razem z Agatą. Agata pochodzi z Krakowa, ja pochodzę z Warszawy. Mieliśmy sportową pasję, trenowaliśmy wieślarstwo i ta sportowa pasja gdzieś tam nas połączyła. Chyba taką rzeczą, która nas też łączyła poza sportem, była wiara. Zaczęło się od sportu, potem stwierdziliśmy, że też mamy podobny pogląd na pewne sprawy, na sprawy też wiary. No i później po jakimś krótkim czasie stwierdziliśmy, że spróbujemy razem w sakramencie małżeństwa przejść dalej przez to życie, więc tam był taki początek. No i później oczywiście jako młodzi małżonkowie, wiadomo, chcieliśmy też tak mieć potomstwo, bo taki jest cel tego sakramentu. Jest też błogosławieństwo, tak żebyście byli płodni, tak, i dali to potomstwo. I też wychowali je w wierze, więc to wszystko żeśmy przyjęli. I te starania poczęliśmy oczywiście też od samego początku, chcieliśmy, żeby to potomstwo się pojawiło. No ale to nie okazało się takie proste, jak się nam wydawało, więc zaczęliśmy mierzyć się z tematem leczenia.
Rozpoczęliśmy leczenie razem z Mariuszem, tak jak Mariusz wspomniał, byliśmy otwarte na życie w naszej rodzinie, no ono się nie pojawiało i postanowiliśmy przynajmniej to, co po ludzku zrobić i szukać pomocy u lekarzy, od jednego specjalisty do drugiego. Niestety dość szybko usłyszeliśmy diagnozę, że my nie będziemy mogli mieć dzieci. Lekarze dawali nam mniej więcej 2% szans na naturalne poczęcie dziecka w naszej rodzinie. Na początku wydawało nam się, że lekarze się mylą, zmienialiśmy specjalistów, zmienialiśmy kliniki, ale schemat leczenia wyglądał mniej więcej wszędzie tak samo. Po kilku standardowych badaniach, jakichś rutynowych wizytach, wcześniej czy później dowiadywaliśmy się, że niestety trudno znaleźć przyczynę, jest to bardzo złożony problem, lata nam lecą, więc powinniśmy się jak najszybciej zdecydować na metodę in vitro, wówczas nam proponowali. No i tak odbijaliśmy się od drzwi do drzwi. Z racji tego, że tak jak Mariusz wspomniał, zostaliśmy też wychowani w domach wierzących, nie mogliśmy się zgodzić na tą metodę in vitro, żeby ją zastosować w swoim życiu i szukaliśmy innych rozwiązań. Tak się akurat składało, że no, wszystkie drzwi, do których pukaliśmy, były przed nami zamykane i nic innego nie mogli nam zaproponować lekarze. I tak z roku na rok powoli zaczynaliśmy już tracić nadzieję to, że cokolwiek może się w naszym życiu zmienić. Z tym takim brakiem rozwiązania w poczęciu się naszego dziecka nałożyło się jeszcze to, że zaczęliśmy też przekładać to na naszą wiarę. Zaczęliśmy tracić wiarę w to, że Bóg może coś zmienić w naszym życiu. Owszem, jak najbardziej wierzyliśmy, że Bóg mógł czynić wielkie rzeczy, że Izraelici mogli przejść przez Morze Czerwone, ale że w naszej rodzinie, rodzinie Stańczuków mógłby zmienić naszą sytuację, to już było nam trudno uwierzyć. Wierzyliśmy chyba w Boga, który był postacią historyczną, a nie w żywego Boga, który działa wielkie rzeczy tu i teraz. I chyba całe szczęście, że czasami Bóg przychodzi pomimo drzwi zamkniętych i pomimo tego, że już nie byliśmy gotowi na nic, już nawet nie chcieliśmy nic z tym tematem zrobić, szczególnie ja. Po takich 6 latach, kiedy pojawiło się już wypalenie, stwierdziłam, że już zrobiliśmy wszystko, po ludzku zrobiliśmy wszystko, przeszliśmy już tyle klinik, wydaliśmy już tyle pieniędzy na to wszystko, że już czas najwyższy zamknąć ten temat. Już nie ma potrzeby tego rozgrzebywać i przekierujmy nasze zainteresowania czy nasze pragnienia na coś innego. Zakopmy ten temat. Mariusz przyszedł kiedyś jeszcze do domu i powiedział, że znalazł jeszcze jeden świetny namiar na lekarza. I wtedy w takiej jakiejś już frustracji, złości, już nawet nie powiedziałam, tylko wykrzyczałam do Mariusza, że jeszcze raz ktokolwiek w tym domu cokolwiek powie na temat leczenia, to wyrzucę go za drzwi razem z tą futryną. Zamknijmy ten temat raz na zawsze. I też w takiej złości wykrzyczałam Mariuszowi, że czy on nie rozumie, że my cudu potrzebujemy. Że jak ja będę w stanie błogosławionym, to chyba gwiazda betlejemska na niebie się pojawi. I ten temat zamknęliśmy. I jakże chyba Pan Bóg ma wielkie poczucie humoru względem nas, ponieważ kolejną osobą, która do naszego domu przyszła i poruszyła ten temat, był właśnie ksiądz Michał na tej pamiętnej naszej kolędzie, który zaproponował nam...
Tutaj może też wprowadzimy naszych słuchaczy tutaj w taki szczegół, bo normalnie, jeżeli tak, jak już to słyszałem z ust księdza Michała, że normalnie to nie była jego trasa, on nie powinien trafić do waszego mieszkania. I tutaj też jeszcze większy paradoks, że przyszedłby inny ksiądz, pewnie by się z wami pomodlił, porozmawiałby, ale by wyszedł i nic by się nie wydarzyło, ale tak się stało, że wyjątkowo ksiądz Michał pomagał swojemu koledze i trafił do was. Tak było, Michale, tak?
Tak, dokładnie tak. Na szczęście nie wiedziałem o tych słowach, które Agata wypowiedziała przed kolędą, więc miałem odwagę bezpośrednio dotknąć tego tematu.
Ja myślę, że Pan Bóg i tak by się posłużył prędzej, bo jest miłosierny i by się posłużył. Z tym, że tu się splotły jeszcze inne wydarzenia, o których ksiądz Michał mówił wcześniej, że on miał pewien kontakt do lekarzy, którzy mogli nam pomóc, co potem się okazało też kluczowe, więc wybrał akurat księdza Michała, żeby właśnie to on zapukał, no bo potem to uruchomiło cały proces też nasz ponowny leczenia. Pan Bóg się posłużył po prostu, tak, właściwym księdzem.
Dwa ważne wydarzenia miały miejsce w czasie naszego spotkania. 3. Poznanie się, spotkanie, otwarcie na siebie wzajemnie, ten kontakt do lekarza, ale też modlitwa, tak?
Tak, najbardziej.
No to spotkanie było na pewno wyjątkowe, ta kolenda była wyjątkowa, bo my z księdza Michała nie znaliśmy wcześniej. Co prawda gdzieś 2 razy może nam, to był wtedy wówczas młody, tak, już wikariusz, tak, w naszej parafii, czy jeszcze nie?
Tak, byłem pierwszy rok u was wtedy, tak.
I jakoś nie mieliśmy jakiejś relacji i nagle gdzieś tak, nawet ksiądz Michał wspominał, że lubi taką szpilkę wcisnąć tam, gdzie tam, gdzie może zaboleć. No i powiedział, a akurat już ten temat mieliśmy dość mocno też przerabiany na różne sposoby, więc po prostu też się otworzyliśmy. No i ta propozycja wspólnej modlitwy, może właśnie wtedy nasza otwartość na tą modlitwę sprawiła na pewno, że ta modlitwa dużo zmieniła w zasadzie od tego wieczoru.
Właśnie co zmieniła ta modlitwa?
Przede wszystkim relację małżeńską. Takie tchnienie, taka łaska, że ta nasza relacja małżeńska po prostu się bardzo, bardzo, można powiedzieć, tak nabrała rumieńców, nie? Że jakby odświeżyła coś, co być może trochę gdzieś tam przygasało. Gdzieś też otwarcie się pojawiło w nas. Też nadzieja na to, że może być rzeczywiście coś nowego. To podczas tej modlitwy też padały słowa, że właśnie, żeby Bóg sprawił, żeby Mariusz był ojcem, a Agata mamą. Tam padały takie słowa, które gdzieś to pragnienie znowu rozpalały. To pragnienie, które gdzieś być może już przygasało i ta wiara, że tak może być, że będziemy rodzicami, to pragnienie trochę już przygasało, bo te próby nieudane i ta frustracja trochę być może to kwamciła, nie? Więc ta modlitwa jakby tutaj znowu rozpędziła. No i ten kontakt, który tutaj ksiądz tego lekarza, z którym miał kontakt, właśnie też zostawił. Ta sytuacja zabawna, że właśnie mieliśmy, już znaliśmy te słowa, ksiądz jeszcze nie wiedział, że to może przez drzwi wylecieć, bo był tą osobą, która właśnie przyszła, powiedziała o leczeniu, a temat już był dość bolesny. No ale spotkanie zakończyło się bardzo owocnie. Później rzeczywiście coś, co się wydarzyło tego dnia podczas tej modlitwy, zaowocowało tym, że potem po jakimś czasie stwierdziliśmy, że podejmiemy tą ostatnią deskę ratunku. To dla nas był taki sygnał, że to właśnie jakby Bóg właśnie się posłużył postacią księdza, który miał ten kontakt i który go nam dał, że to nie jest przypadkiem i że warto ten ostatni raz po prostu podjąć tą próbę, tą walkę.
Ja tak sobie myślę, że chyba to był tak naprawdę pierwszy cud. Próbuję się wczuć w Państwa sytuację. Ta modlitwa chyba też sprawiła, że Pan Bóg zabrał ten lęk przed tym, że no właśnie, może znowu pojawić się kolejne rozczarowanie, że my już czego nie będziemy w stanie przyjąć. Pan Bóg chyba to zabrał w tym momencie, bo tak jak wspominała tutaj Pani Agata, tak mi się wydaje, że baliście się w jakiś sposób podejmować kolejnych działań, no żeby znowu nie pojawiała się ta sama diagnoza, która powie, że no nie da się nic zrobić, prawda?
Myślę, że na pewno. Też nie chcieliśmy już rozbudzać w sobie żadnych kolejnych nadziei, że coś się może zmienić. Mhm. Chyba już naprawdę woleliśmy ten temat po prostu zamknąć. Ta modlitwa dała nam taką siłę i jakąś taką otwartość, której ciężko jest zdefiniować. To tylko chyba zrozumie małżeństwo, które przechodzi przez ten temat. Co to znaczy rozpocząć jeszcze raz proces leczenia po 6 latach nieudanych prób? No to było na pewno takie niesamowite i bardzo zauważalna, duża zmiana w nas.
Myślę, że trzeba jeszcze to powiedzieć, że w zasadzie po tej modlitwie my żeśmy, tak jak tutaj chyba ksiądz wspominał w mojej poprzedniej wywiadzie, w tym spotkaniu, że my żeśmy księdza odwiedzili po jakimś czasie i podziękowaliśmy mu za tą modlitwę, za to spotkanie, bo od tego momentu ta relacja małżeństwa po prostu zaczęła rozkwitać na nowo, nabierać owoców. Coś, co było też ciekawe, no to ten kontakt, ja po prostu nie ingerowałem to w żaden sposób, po prostu zostawiłem to, bo wiedziałem, że temat jest dla nas trudny i ten kontakt sobie po prostu za szybką w kredensie w kuchni czekał, ale on wszystko nie dawało spokoju dziś Agacie i w pewnym momencie był taki cień, że przyszła i powiedziała, że spróbujmy. Także wszystko ma swój czas i miejsce.
Coś jeszcze po tej modlitwie zmieniło?
No dużo się zmieniło. No przede wszystkim też ten moment tuż przed przyjściem tak na tą kolędę, to dla nas były też właśnie takie pytania. Czy jest właśnie Bóg Wszechmogący, który może uczynić cud w naszym życiu? Byliśmy takimi parafianami, którzy często gdzieś tam za filarem stali na samym końcu. Uczestniczyliśmy tak w tej mszy świętej, co niedzielnej, ale coraz tak mniej z przekonaniem. Nieraz takie nawet pytania mieliśmy, idąc właśnie na mszę świętą niedzielną. Czy coś się zmieni, nie? Czy warto? No i to były też takie pytania, czy warto wejść, czy może zaangażować się, poszukać jeszcze bardziej, czy już warto wyjść z tego kościoła. I to spotkanie też zaowocowało jakby, tam też było zaproszenie, bo tam ta kartka, którą dostaliśmy, na której był napisany ten kontakt, no to też właśnie z drugiej strony było właśnie zaproszenie na źródła wiary, czyli odnowienie wiary przez nas. No i skorzystaliśmy z tych rekolekcji, te rekolekcje odbywały się cyklicznie, co każdy wtorek. Te rekolekcje też mocno nas przemieniały, otwierały dużo, dużo emocji, dużo takich dotknięć właśnie Bożego działania. Przemieniało się to życie niesamowicie, patrzenie na pewne sprawy otwierało się. Agata też nieraz coś się wcześniej nie działo, gdzieś można było zobaczyć w domu z Pismem Świętym otwartym, tam chodziłem potem, mówię, gdzieś tam się spotykaliśmy z księdzem, mówię, też tak chcę, ona po prostu chłonęła to Pismo Święte, gdzieś zaznaczała do dzisiaj te fragmenty, które gdzieś działały i pracowały już wtedy, które były potrzebne na tej drodze, do dzisiaj są gdzieś tam zaznaczone właśnie w Piśmie Świętym i jak do tego wspominamy, nawet jak widzę nieraz, że ten fragment jest zaznaczony, to sobie przypominam dużo rzeczy i coś, co dzisiaj jest dla nas, bo wiadomo, że różnie w życiu bywa i czasem po takim mocnym doświadczeniu można też znowu wrócić w jakąś dolinę, bo jesteśmy ludźmi tylko. Natomiast te wydarzenie pokazuje, że Bóg jest obecny, jest ten kontakt i warto zawsze jakby się do Niego kierować w każdej sprawie i wracać. Tak? Choćbyśmy nawet przez moment gdzieś, że tak powiem, się pogubili, no to jest to wydarzenie, które mocno zostało w naszych sercach i które jest dla nas taką siłą też w małżeństwie. Co się by nie działo, no to wiemy, do kogo się udać, kogo prosić.
Tak, ta metoda leczenia, którą podjęliście wspólnie z lekarzem prowadzącym, to naprotechnologia. Czy po tym pierwszym spotkaniu pojawiła się już właśnie ta nadzieja, że Państwo będziecie mieli potomstwo? ten lekarz dał już jakąś szansę? Jak to wyglądało?
Nie, nie, w żadnym wypadku. Rozpoczęliśmy jakby od samego początku. Wszystkie badania musieliśmy od początku powtarzać i jakby ten lekarz na żadnym etapie nie dał nam jakiejś stuprocentowej pewności, że...
Gwarancji nie dawał.
Nie dawał nam gwarancji, że to wszystko uda się rozwiązać. Szukaliśmy przede wszystkim przyczyny, co jest przyczyną tego, że my nie możemy w naturalny sposób powiększyć naszej rodziny. To było gdzieś pod koniec stycznia, rozpoczęliśmy leczenie nasze, jeździliśmy do Katowic. I te pierwsze wizyty standardowe, podobne do poprzednich, wszystkich innych, musieliśmy zrobić zestaw badań. I one też nie przynosiły jakichś kluczowych rozwiązań. W pewnym momencie też już zastanawialiśmy się, czy jest sens dalej to kontynuować. Aż doszliśmy do takiego momentu, w którym u mnie w czasie takich rutynowych badań zostały znalezione guzy. I w tym momencie pojawiły się znowu obawy, o czyje życie my już zaczynamy walczyć. Czy walczymy o nowe życie w naszej rodzinie, czy tak naprawdę rozpoczynamy walkę o moje życie. Ale całe szczęście, że to wszystko się tworzyło jakby dwuetapowo. Kiedy tu walczyliśmy o nowe życie w naszej rodzinie, Bóg walczył też o nasze życie duchowe. Tak jak Mariusz wspomniał, gdzieś otworzyliśmy to Pismo Święte, wyciągnęliśmy, mieliśmy praktycznie nowiutkie Pismo Święte, gdzieś schowane między książkami przygodowymi, jako książką kucharską. I to też dawało nam siłę. Uczyliśmy się modlitwy wspólnej, małżonków razem, ponieważ pochodzimy z Krakowa i należymy do parafii Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa. I tu też taki jest chyba palec Boży, że to wszystko było nie przypadkiem, że znaleźliśmy się akurat w tej parafii, gdzie wyjątkowo czczony jest ten właśnie obraz. I przed tym obrazem prosiliśmy w każdą środę Matkę Bożą, aby pomogła nam przejść przez ten czas i aby pomogła nam znaleźć odpowiedź na tak nurtujące nas pytania. Bóg bardzo nas zmieniał i też pojawiały się też nasze nowe pragnienia. Byliśmy osobami wierzącymi, ale już ta wiara nam obumierała. Nagle nie wiadomo czemu stworzyło się w nas takie potrzeba pójścia do spowiedzi generalnej. Postanowiliśmy tą spowiedź odbyć i ona też nam bardzo dużo zmieniła w naszym życiu. Zaczęliśmy dostrzegać to, że Bóg działa żywo w sakramentach, szczególnie też w sakramencie spowiedzi, pokuty. To było też takie jakby nowe nasze narodzenie dla Boga i Jego pragnienie poszukiwania.
Piękny okres, tak? Dwufazowy, tak? Bo jakby ta wiara i ten...
Po raz kolejny chyba wybraliśmy z Mariem, ale już tak bardzo świadomie, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. I było to Jego, nasze takie zaproszenie do naszego życia, do naszego domu. I takim wymiernym znakiem tego było to, że postawiliśmy Jezusa w dużym pokoju, na samym środku, na sztaludze. I powiedzieliśmy, że Panie, Ty będziesz Panem tego domu. Chcemy wszystkie sfery naszego życia Tobie podporządkować. I w pewnym momencie dostrzegliśmy, że w naszym domu jest dużo takich różnych rzeczy, drobnych, do których myśmy nigdy nie przekonali ani wiary, ani jakiś ten. Ale okazało się, że nagle mamy dużo podków, na szczęście, od rodziny. Dostaliśmy na ślub, czy tam od znajomych. Różnych rzeczy, z pamiątek z odległych krajów, od znajomych, słoniki na szczęście. Nie wierzyliśmy w ich moc, w działanie. Były bardziej elementem wystroju w naszym mieszkaniu. I przez chwilę się zastanawiałam, coś mi nie dawało spokoju. Jakoś nie umiałam tych rzeczy pogodzić, a z drugiej strony szkoda by miło wyrzucić, bo były... Świetnie nam pasowały, bo z Tajlandii, bo od rodziny, bo od znajomych. I w pewnym momencie stwierdziłam, że tak chyba nie może być, że te rzeczy nie godzą się w jednym miejscu w tym samym czasie, że albo oddaję cześć Bogu, albo nie. I przekonało mnie to, że sobie myślałam, że to jest chyba tak, jak ja bym położyła w swoim mieszkaniu zdjęcie swojego byłego chłopaka i powiedziała: Mario, ja go nie kocham, ale on mi pasuje tu do wystroju. To chyba by mnie trafiło i Mariusza też. I stwierdziłam, musimy to wszystko wyrzucić, bo to się nie godzi. To było takim czytelnym znakiem dla Boga, naszym, fizycznym znakiem. Panie, my Cię tu zapraszamy, chcemy, żebyś pomógł nam przez tą drogę przejść. I to też dawało takie kolejne owoce, że w końcu zrozumieliśmy, że może się w naszym życiu tak wydarzyć, że my nie zostaniemy nigdy biologicznymi rodzicami. Może Ty masz, Panie, dla nas inną drogę. I wtedy też jakby zmieniła się nasza forma modlitwy. Z takiej prośby, Panie, prosimy Cię o dar potomstwa, zaczęliśmy prosić Boga i pytać o to, co my dalej mamy zrobić, Boże. My Cię tu zapraszamy, ale jeśli nie chcesz nam dać tego biologicznego życia, to wypełnij tą pustkę. Daj nam coś innego w zamian, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę mamy kroczyć. Jeśli naszym powołaniem jest to, byśmy byli rodzicami adopcyjnymi, to daj mi takie wyraźne pragnienie, żebym ja nie miała wątpliwości. Jeśli, Panie, Ty chcesz, żebym pojechała do Afryki i budowała studnię, jesteśmy gotowi, zostawimy to wszystko i pojedziemy, ale daj nam to pragnienie. I to też było taka właśnie otwartość w tym wszystkim, że zmieniło się nasze myślenie z takiego, że tylko jest jedno rozwiązanie w tej sytuacji. Potrzebowaliśmy kilku miesięcy modlitwy ludzi ze wspólnoty, naszej wspólnej modlitwy, takiego dotknięcia Boga, żeby zrozumieć, że sytuacje nie zawsze są zero-jedynkowe. Jeśli czegoś Bóg nie daje, to stokroć czymś innym może wynagrodzić. Ale to my musieliśmy dojrzeć do tego i to zrozumieć. I w tym czasie, kiedy zaczęliśmy właśnie tak głęboko wołać, Boże, nie mam nic, nie mam żadnych kart przetargowych, nie umiem Ci nic dać tak naprawdę, a mam tyle próśb, nagle zaczęły takie drobne rzeczy zmieniać się w każdej naszej przestrzeni, w naszym życiu małżeńskim. Pojawili się wokół nas nagle ludzie, którzy zaczęli w końcu rozumieć to, że nie chcemy się zdecydować na metodę in vitro. I to też dawało nam siłę. Tak jak mówiłam, w pewnym momencie też mieliśmy taki już moment, że do końca nie wiedzieliśmy, czy już walczymy o moje życie, czy o nowe życie w naszym życiu. Ale no, Pan Bóg jak daje, to daje miarą pełną i utrzęsioną. I tego bardzo mocno doświadczyliśmy. My zaczęliśmy się leczyć w sierpniu, a w październiku dowiedzieliśmy się, że jestem w stanie błogosławionym, że oczekuję na dziecko. Wszystkie guzy zostały usunięte, jestem zdrowa, cieszę się pełnią zdrowia i sił. I tak naprawdę po roku dowiedzieliśmy się, że znowu oczekujemy na kolejny cud w naszym życiu. Dzisiaj jest już z nami Mateusz. I żeby znowu podkreślić to, że Pan Bóg ma chyba wielkie uszy i bardzo duże poczucie humoru. Jak wykrzyczałam do Mariusza, że jak ja się będę w stanie błogosławionym, to chyba gwiazda betlejemska będzie na niebie. To jak rodził się Mateusz, jest raz na 70 lat zjawisko, że jest świetnie widziana gwiazda betlejemska na niebie. I dokładnie w czasie, kiedy rodził się Mateusz, to był czas, kiedy ta gwiazda betlejemska była bardzo dobrze widoczna. I tak też od Matki Bożej Płaszczowskiej zawędrowaliśmy dzisiaj tu do świętego Józefa, też dziękując mu, że uczynił się ten cud, że możemy każdego dnia patrzeć na te dwa wspaniałe cuda w naszym życiu i jakby też zawierzyć jemu teraz naszą dalszą drogę, żeby znowu nas pokierował Bóg, gdzie mamy dalej iść i gdzie mamy dalej kroczyć.
Tak, żebyśmy się też przede wszystkim uczyli też dalej słuchać, nie? Jak
trochę,
Józef.
Trochę mniej mówić, a więcej słuchać.
Więcej słuchać, o.
Tak, słuchając tego waszego świadectwa, bardzo przejmującej historii, da się zauważyć, to myślę, że każdy ze słuchaczy to odkrył, że to uzdrowienie było dwutorowe, że to nie było tak, że Pan Bóg dał wam cud od razu, dar potomstwa, tylko że uzdrawiał was wewnętrznie. I to Michał też w radiu bardzo mocno podkreślał, że dzisiaj w życiu każdego człowieka właśnie ta droga jest bardzo ważna. My gdzieś może wewnątrz jesteśmy pozamykani i potrzebujemy najpierw tego uzdrowienia wewnętrznego, prawda?
Tak, zgadzam się z tym i dziękuję też Bogu, że mogę, towarzysząc im, widzieć to Jego działanie i tę kolejność. Bo jak słyszeliśmy przed chwileczką Mariusza i Agatę, w momencie, kiedy rozpoczął się proces ich przyjaźni i relacji z Bogiem, no to jakby zostali uwolnieni od tego, co było ich główną prośbą, tak? Bóg dał im taką obojętność i zrodziła się w nich przestrzeń do przyjęcia woli Bożej, która już nie była tylko pragnieniem posiadania potomstwa, tak jak tutaj mówiła Agata. I ja myślę, że każdy, kto z jakimkolwiek problemem w życiu się zmaga, jest zaproszony jednak do tego, żeby najpierw pozwolić się Bogu kochać, tak? To, co też słyszeliśmy nie tak dawno w Ewangelii, jak Pan Jezus zaprasza młodzieńca, odpowiadając mu na pytanie, co ma robić, żeby zostać zbawionym. I Pan Jezus mu mówi, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną, tak? Ale dla mnie istotny jest ten szczegół, że zanim Jezus mu postawił te warunki, spojrzał na niego z miłością. I tak naprawdę tu jest klucz chyba do tego, żeby przyjąć Boże obdarowanie, nawet jeżeli ono pokrywa się pierwotnie z naszą prośbą, tak? Z tą naszą intencją.
Pan Bóg błogosławi decyzją, a trzeba być przede wszystkim człowiekiem czynu, bo my żeśmy w pewnym momencie już tego czynu mieli coraz mniej w tym kierunku, a ta historia pokazała, że to było potrzebne, że ta dwutorowość też była potrzebna. No bo tak jak Agata wspomniała, gdybyśmy nie zrobili nawet, idąc przez rekolekcje różne, na które byśmy też zaproszani, gdybyśmy nie zrobili porządku w mieszkaniu, w którym między innymi wyrzuciliśmy też na przykład muzykę, która stwierdziliśmy, że być może nie jest do końca chrześcijańska, być może ona też nieść jakieś lęki. Wtedy Pan Bóg też wypełnił tą przestrzeń inną muzyką chrześcijańską, no w klimacie takim, który nam się podoba. I tam też były słowa, które w nas pracowały i które też nam dawały pokrzepienie. Tam były właśnie słowa psalmu, że ci, którzy we łzach sieją, rządzić będą w radości. I my mieliśmy na drodze tego leczenia bardzo trudne też już sytuacje. Pomimo tego, że był wzrost wiary, to też te sytuacje związane z leczeniem i z tym z tą sytuacją, która się nie zmieniała, jeśli chodzi, bo to był prawie rok od momentu podjęcia tego leczenia tutaj na protechnologią, cały czas tej diagnozy i też nie było też takiego konkretnego światła nawet tutaj od strony lekarza, który też dzielił się z nami, że do końca nie wie, nie widzi jeszcze, jak to się zakończy i też sugerował, że być może adopcja to będzie naszą drogą. I pojawiały się oczywiście trudności dla nas, no, ale właśnie to, co przychodziło z pokrzepieniem, tak, ta czystka, która była potrzebna wcześniej, te słowa, choćby tej muzyki, w której były zawarte słowa psalmu, niosły nas, że choć w łzach, to próbujmy, czyńmy, no bo ci, którzy we łzach sieją, wrząć będą w radości, nie? Także warto walczyć, póki jeszcze się jest, póki jest szansa, a z Bogiem zawsze wszystko jest możliwe i cuda też się zdarzają. Skoro u nas się zdarzył cud, to Bóg może działać cud w każdym małżeństwie.
No myślę, że to było chyba takim też naszym największym odkryciem, że Bóg to nie jest już postać historyczna, że On jest żywy i działa pośród nas i każdy może tego doświadczyć swojego cudu w swoim kościele parafialnym, że w Najświętszym Sakramencie jest Bóg, który czeka i może zmienić całe twoje życie i uczynić to, co dla nas po ludzku jest niemożliwe. I myślę, że też każdy takich małżonków zachęcałabym i zapraszałabym tutaj do naszego sanktuarium, do Matki Bożej Płaszowskiej, gdzie szczególnie jest czczony ten obraz i udzielane są łaski daru potomstwa dla par właśnie w takich trudnych sytuacjach, gdzie medycyna już mówi, że jest tylko 2% szans lub mniej.
Ja może dodam, że Pan Bóg się posługuje nie tylko księdzem, ale też konkretnym lekarzem, tak? Dla osób, które borykają się z problemem niepłodności, zachęcam do dwóch rzeczy. Do poszukania jednak naprotechnologa, ginekologa, naprotechnologa, no i do korzystania z posługi też, żeby mieć osobę, która będzie też wspierać ducha, tak? Czyli no, towarzyszenie ze strony takiej duchowej księdza, siostry zakonnej, czy nawet jakiejś wspólnoty, osoby świeckiej. To też jest bardzo ważne, zwłaszcza w takich momentach, kiedy, tak jak tutaj wspomnieli Agata z Mariuszem, przychodzi jakiś kryzys w trakcie leczenia. Bo takie momenty też są. Ja pamiętam dokładnie taki moment na samym początku waszej drogi, jak zaczęliście się leczyć, tam trzeba było też wykonać jakiś zabieg. I ten zabieg no, nie wiódł się dobrze. I ja wiedziałem, znałem dzień, w którym ten zabieg miał być wykonany. Jechałem po południu brzegiem Wisły. Zatrzymałem się i dzwonię, pytam, czy już jest po zabiegu. No a oni mi mówią, Mariusz z Agatą, że tak, ale się nie udał. Pytam, gdzie jesteście? A oni mówią, siedzimy nad Wisłą. A ja mówię, gdzie? Pod Wawelem. A ja mówię, właśnie przejechałem niżej. Więc wróciłem, rozmawialiśmy. No i widziałem, że Agata już jest zrezygnowana, załamana, że początek, nowa droga, a tymczasem pierwsza porażka, tak? Czyli powtórka z rozrywki. No i wtedy słuchając, zaproponowałem to, co jako ksiądz mogę zaproponować, tak? Bo jeszcze ten zabieg miał być następnego dnia, kolejna próba podjęta. No i ja mówię, słuchajcie, no to lekarze wiedzą, co robić, a ja was zapraszam jutro rano o 7 w oratorium u nas w klasztorze. Msza święta i namaszczenie chorych. A Agatka do mnie mówi, msza święta tak, a ja mówię, jeszcze za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Ale namaszczenie chorych po co? A ja mówię, a jesteś zdrowa? A ona mówi, no tak nie do końca. Ja mówię, no to poprosimy Pana Boga, żeby też przez ten sakrament Cię wspomógł, tak, żeby zadziałał. Damy Mu szansę. Rzeczywiście tak się wydarzyło, jak zaplanowaliśmy. I na drugi dzień, po trzeciej próbie, ten zabieg zakończył się powodzeniem, tak? I myślę, że no, trzeba to zrobić kompleksowo i takie wsparcie jest potrzebne. Było tak, że Agata też często mówiła, że to jest niemożliwe, biologia, matematyka, 2 plus 2 jest 4, ale ja mówię, ale to Pan Bóg jest ponad matematyką i biologią. I uśmiechałem się potem, kiedy oni wracając od lekarza, koniecznie chcieli się ze mną spotkać. To był dzień, kiedy ja wiedziałem, że jadą po wyniki histopatologii, więc drżałem, kiedy powiedzieli, że chcą się spotkać, a nie powiedzieli dlaczego. Spotkaliśmy się u mnie późnym wieczorem, usiedli i mówią, proszę księdza, jesteśmy w stanie błogosławionym. A ja wtedy ten, który całe te kilka miesięcy przekonywał o tym, że Pan Bóg jest ponad matematyką i biologią, powiedziałem, proszę wyniki pokazać, USG. No i to jest jakby takie bardzo ważne. Nawet jeśli na protechnolog nie powie nic, albo powie, że no jest jakaś trudność, żeby wtedy mieć wsparcie też takie duchowe. Żeby nie zrezygnować, żeby się nie wycofać. No i myślę, że wstawiennictwo świętych. Tutaj Jan Paweł II też, patron rodziny, odegrał duże znaczenie.
Nieraz Agatce ten temat, ona ewidentnie dostawała sygnały, bo to akurat pracuje w takiej firmie, w której właśnie nadaje paczki na całą Polskę i nieraz mówi, że dzisiaj znowu paczka na Jana Pawła II i znowu paczka na Jana Pawła II. Także ten Jan Paweł II tutaj, święty Jan Paweł II, naprawdę też wspomagał to wszystko.
Ja się bardzo cieszę, że udało nam się spotkać. Teraz, kiedy na Państwa tak spoglądam tutaj z boku, jesteście nie tylko szczęśliwymi małżonkami, ale chyba jeszcze bardziej szczęśliwymi rodzicami. Pan Bóg dał Wam taką łaskę, że macie bardzo spokojne dzieci. Mateuszek słodko śpi, nam tutaj pochrapywał, o znowu otworzył oczka.
To się rzadko zdarza, że śpią równocześnie, tak? O tej porze. W samym czasie.
Aha. I tak spokojnie. Więc,
to chyba też palec Boży tutaj.
No właśnie.
Chciałbym dać tą przestrzeń, żeby było
wszystko. Żebyśmy mamy nawet coś przygotowani tutaj na taki dodatkowy mikrofon. Liczyliśmy na to, że ta rozmowa może być bardzo, bardzo żywa. No właśnie, są jakieś plany odnośnie nowego mieszkania, czyli co? Przez wstawiennictwo świętego Józefa chcemy Wam życzyć nowego, dobrego mieszkania. I czego jeszcze?
No, rozeznania, tak.
Rozeznania, dokładnie.
W którym rozeznania, czy mamy się przeprowadzić, czy zostać, przestać, czy jeszcze
czy mieszkanie, czy dom, czy... Żeby święty Józef pomógł tu podjąć decyzję.
Święty Józef, jak już działa, to konkretnie. Mieszkanie może się okazać za małe. Święty Józef powie, że tylko dom. Jeżeli przyjechaliście do mnie prosić o pomoc, to tylko dom.
Zwłaszcza, że są otwarci do służby, bo też posługują we wspólnocie i są... Dzisiaj już nie zajmują ostatniego miejsca w kościele, ale też posługują w kościele, więc może święty Józef chce dać taki dom większy, otwarty.
Bądźmy otwarci na te natchnienia. Dokładnie. Następnym razem, kiedy Państwo przyjedziecie do Kalisza, do świętego Józefa, podziękować mu za tą łaskę, o którą dzisiaj prosicie, to znowu spotkamy się w naszym studiu i wtedy Państwo opowiecie, jak święty Józef znowu w Waszym życiu działał. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za to spotkanie. Naszymi gośćmi byli Państwo Stańczukowie, pani Agata i pan Mariusz, a także mały Mateuszek i mała Karolinka. Dziękujemy także księdzu Michałowi Sercaninowi za spotkanie i za to, że udało się to wszystko w taki sposób zaaranżować, scalić, że dzisiaj w to popołudnie mogliśmy się spotkać w naszym studiu telewizyjnym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.